Salon artystyczny.
Goście już cichutko zajmują miejsca i my jesteśmy, Andrzej Żak
obecny.
Witamy serdecznie i witamy naszych gości, czyli twórców dwóch kameralnych spektakli, nowych propozycji na scenach trójmiejskich. Pierwszy to jest spektakl, którego premiera odbyła się już 16 grudnia, Podróż do Buenos Aires, reżyseria Adam Nalepa i on jest z nami, monodram Sylwia Góra-Weber. Ona także o tym spektaklu opowie, a drugi spektakl dopiero przygotowywany, premiera odbędzie się 22 i 23 lutego. Ta pierwsza to na scenie teatru, bo to ta będzie w Teatrze Gdynia Główna. Scenariusz, reżyseria, scenografia i muzyka, czyli właściwie wszystko Jacek Bała obecny. No, zagrać jeszcze ktoś musiał, więc tutaj Małgorzata Polakowska niestety gra właśnie w tej chwili, dzisiaj jej nie będzie, ale są panowie Jakub Kornacki i Stanisław Sygitowicz. Tchórz, odważna tragikomedia. Czy o tchórzostwie, czy o depresji, to się wyjaśni za moment.
Siedem dziewcząt z Albatrosa, ale ty najpiękniejsza. Najpierw 100 lat samotności, potem parę godzin szczęścia. Nosiłaś motylki we włosach, a ja ćwiartkę w kieszeni. Chociaż różnie w życiu bywa, z nikim bym się nie zamienił. Czasem guzik ciężko zapiąć, ale chłopaki nie płaczą, tylko ciągle powtarzają:
tego kwiatu to pół światu.
Hej dziewczyny z Albatrosa, czemu chłopcy przez was nie śpią z zamkniętymi oczami? Trawie z Olszowej na Leśną. Z Olszowej na Leśną, z Olszowej na Leśną, z Olszowej na Leśną. Ćwierć wieku na karku, a wciąż pustki w kieszeniach. Podobno wszystko płynie, ale niewiele się zmienia. Tyle słonecznych dni ucieka z pamięci. Może stoję w miejscu, ale ziemia się kręci. Może stoję w miejscu, może stoję w miejscu, ale ziemia się kręci, ale ziemia się kręci. Może stoję w miejscu, może stoję w miejscu, ale ziemia się kręci, kręci.
I przystępujemy do rozmowy o dwóch spektaklach. Tchórz, odważna tragikomedia. Jacek Bała, Jakub Kornacki i Stanisław Sygitowicz o tym spektaklu opowiedzą. Premiera 22 i 23 lutego, przepraszam, w Teatrze Gdynia Główna. I to jest nowy autorski tekst. Natomiast Podróż do Buenos Aires, monodram, występuje Sylwia Góra-Weber, reżyseria Adam Nalepa, teatr Boto. To jest tekst już znany polskiej widowni, grany przez Gabrielę Muskałę od 2001 roku. Tekst anonsowany nam, dziennikarzom tu w Trójmieście, jako powalający, porażający, prześmieszny i przesmutny zarazem. No i monodram, opowieść o kobiecie, o kobiecie samotnej, o kobiecie starzejącej się, starzenie się na scenie. Tak? Adam Nalepa?
Si.
Wszystko to. No i co teraz? Taki no, kanoniczny tekst, napisany przez pewnego grzyba, tak? Muchomora, bardzo trującego, bo to jest taki pseudonim, za którym kryją się autorki tego tekstu. Wykonywany przez Gabrielę Muskałę, nagradzany, grany przez prawie 20 lat. No i teraz odwaga, żeby to wziąć na nowo jakoś, inaczej pokazać, czy po swojemu?
Tak, nie zastanawialiśmy się właściwie na początku w ogóle nad tym. Ja przeczytałem ten tekst przez przypadek i ten tekst mnie uruchomił. Tysiące różnych. Zresztą, prawdę mówiąc, już przypominał mi, albo opisywał chyba, odchodzenie mojej babci. bardzo
dawno
temu.
To jest to babci, tak autorki mówią, że to ich babci jest.
Więc także przypominał mi moją babcię i Sylwia bardzo szybko podchwyciła ten tekst i właściwie, tak jak to było lata temu, Sylwia, przypominasz sobie kiedyś, jak myśmy się poznali, ja wtedy miałam robić Dziewicę Orlańską i ty powiedziałaś, jestem twoją Dziewicą Orlańską. Tak teraz, mimo to, że wyobrażałem sobie tą babcię trochę inaczej, Sylwia stwierdziła, jestem twoją Walerką Foryś. No i nie robiłem od 16 lat monodramu, właściwie na początku mojej kariery w Niemczech. Zrobiłem monodram i zawsze mi się wydawało, że w teatrze interesuje mnie najbardziej ten dialog na scenie. Zaczyna się dla mnie teatr, kiedy mam dwójkę aktorów, a tutaj po 16 latach powrót do monodramu, ale ten dialog jest, dialog z publicznością. I chyba o to nam chodziło. Pokazaliśmy w grudniu właściwie naszą premierę w cudzysłowie, ale pierwszy raz skonfrontowaliśmy twój tekst, twoje bycie na scenie właśnie z tą publicznością. O to nam chodziło też, żeby sprawdzić, jak reaguje na ten tekst publiczność.
Ale myśmy Sylwię poznali przy okazji Lagerkwista i Sybilli, czyli w monodramie właśnie, prawda? Tak. A ja też jeszcze przez Ofiarę Wilge Fortis Tomaszuka, co prawda nie spektakl, a słuchowisko, ale to też taki rodzaj mega monodramu. No i teraz Podróż do Buenos Aires.
Moja historia z tym tekstem jest troszeczkę inna, dlatego że ja wiedziałam, że Gabrysia zrobiła ten monodram. Kiedy występowała i zdobywała nagrody, ja wtedy pokazywałam inny monodram, czyli właśnie Sybillę. Ja zadałam takie pytanie Adasiowi, czy się nie boi jakby właśnie tej konfrontacji. Adaś powiedział, że nie, dlatego że on zupełnie tak jak ja, przez to, że nie widziałam monodramu w wykonaniu Gabrieli, bo prawdopodobnie jakbym zobaczyła, to bym w życiu się nie zdecydowała na ten tekst. Natomiast jesteśmy zainspirowani samym tekstem i jakby tym, co w tym tekście jest i co tak naprawdę możemy od siebie i przez naszą wrażliwość, przez nasze postrzeganie świata i przez naszą inteligencję przekazać. Więc dlatego to przedstawienie powstało. Tak, popełniłam parę monodramów w swoim życiu. Pierwszy monodram zrobiłam zupełnie nieświadomie jeszcze przed szkołą teatralną, jak pracowałam w Andrychowie, nazwijmy to, w kółku teatralnym. I to była Iwona Księżniczka Burgunda z Dziennikami Gombrowicza. Więc zupełnie nieświadomie wtedy popełniłam monodram. Wszystkim się podobało i byli zachwyceni, ja natomiast nie wiedziałam, o co im chodzi, bo zrobienie tego monodramu spowodowało, że zdawałam do szkoły teatralnej, bo coś poczułam, że jak mówię, to ludzie mnie słuchają i to chyba o to chodzi. Adaś, no to była długa przeprawa z Adasiem, bo ja tak naprawdę namawiałam Adasia do zrobienia monodramu. On się bardzo, bardzo się bronił przed tym. Ja mu powiedziałam, jak założyliśmy, jak już właściwie stworzyliśmy Teatr Boto, to już za chwilę 3 lata będzie, mówię, Adaś, to jest idealna forma. Mamy małą kameralną scenę, zróbmy monodram. Ja jestem świetną aktorką, ty jesteś cudownym, świetnym reżyserem. Przecież to musi być sukces.
No to wszystko prawda teraz.
Ale wiesz
natomiast co? Adaś nie chciał tego zrobić, dlatego że to, co powiedział państwu, Adaś uważa, że najważniejszy jest dialog, jest potrzebny partner i jak państwo przyjdziecie, to zobaczycie, tak, jako reżyser zrobił, po prostu cały czas jest dialog z publicznością. Ja tak naprawdę nie uważam, bo że to jest gdzieś podstawą, to znaczy to może być w myśleniu i to jest oczywiste i mnie się to podoba, jak Adaś to skonstruował, natomiast ja będąc na scenie jestem wobec tej publiczności też, więc jakby ja nie tylko na tym się skupiam, żeby dialogować z publicznością.
Mhm. Ja się bałem tego tekstu może, żeby ci wejść w słowo, chociaż akurat skończyłaś. Więc, twój monolog. Ale bałem się, nie dla tekst, naprawdę fantastyczny tekst, jest też prześmieszny, ale bałem się właśnie, że będzie to znowu bardzo osobista rzecz, że znowu ten problem umierania, którego już sobie kilka razy przerabiałem, bo nie funkcjonował u mnie ten problem wieku średniego, ten midlife crisis, więc go sobie sam wywołałem, robiąc w teatrze muzycznym Małego Księcia, potem w Boto razem z Mateuszem Dyskiewiczem i z Moniką Chomicką, robiąc Bez tytułu, czyli odchodzenie chłopaka chorego na AIDS i znowu temat śmierci. Dlatego przestraszyłem się, widząc też właśnie te równolegle myśli, myśląc o mojej babci, czyli że będzie to coś bardzo prywatnego i potem będę znowu lizał przez pół roku rany i wychodził z jakiejś depresji. Okazało się, że właściwie na pewno nie zrobiliśmy tekstu o umieraniu, tylko gdzieś tam o odchodzeniu, czyli o pogrążeniu się coraz bardziej w samotności starszych ludzi, dla których nie mamy czasu, nie mamy nerwów, prawda, których gdzieś tam przechowujemy w naszym domu, dajemy im papki jakieś, mówimy i mieszkaj sobie na tym trzecim piętrze i proszę nas tutaj nie nachodzić. Więc o człowieku, który robi się coraz to bardziej samotny. Nagle ta publiczność u nas to są jakieś jej duchy przeszłości, duchy ludzie, z którymi może rozmawiać, prawda, nie prowadząc tylko automonologów. I tak naprawdę jest to takie odpływanie kogoś w stan szaleństwa właśnie przez paranoję, przez te duchy przeszłości, które coś tam zawsze w niej uruchamiają i nagle ta samotność, że to chyba było dla mnie najważniejsze. A swoją drogą przypominam sobie nasze próby, że na następny dzień mieliśmy zakwasy, po prostu od śmiechu, bo nie wiem, czy to była taka reakcja, żeby się obronić, ale nie przypominam sobie tak śmiesznych prób.
Tak, bo też zaobserwowaliśmy to podczas premiery, że ja będąc na scenie byłam bardzo zdziwiona reakcją, tak dużą reakcją publiczności, że natomiast jest to tożsame z naszymi reakcjami podczas pracy, to znaczy dostaje się tak histerycznego śmiechu, ponieważ jak dochodzi do takiego momentu granicznego, że coś naprawdę jest mocne i dotyka, to pojawia się ten śmiech, co nam bardzo pasuje w tym przedstawieniu, bo to jest idealna sytuacja, że przez
śmiech obronny.
Dokładnie, że przez śmiech można jakby wpuścić te, myślę, że każdego dotykające rzeczy, no bo to są jakby takie pierwotne lęki, czyli samotność i lęk przed śmiercią. I myślę, że tutaj podjęliśmy taki temat jakby, żeby tego widza nie to słowo, co mi przychodzi do głowy, żeby ten widz z nami jakby odnalazł nadzieję, że niekoniecznie jestem samotny i niekoniecznie będę samotny, jak będę umierał. Więc myślę, tak. że dlatego, jeżeli mielibyśmy tutaj zapromować nasze przedstawienie, żeby Państwo przyszli, no to naprawdę...
Że dajecie nadzieję, tak, że nie będziemy sami.
Tak, że jest śmiesznie.
Dobrze. Czyli właściwie też odważna tragikomedia.
No tak, myślę, że tak, ale tak żeby, bo mówimy trochę opierając się na tym, że ten, kto nas słucha, to może kojarzy właśnie ten tekst, albo chociażby i widział spektakl Muskały, Podróż do Buenos Aires. Parę konkretów. Kobieta, tak? Dzieci gdzieś tam w świecie, ona się starzeje, traci też trochę kontakt z rzeczywistością, to jest jakiś rodzaj choroby, ona tu jest raz nazywana, raz nie, ale jest coś takiego, tak? Jaka to jest opowieść? Tak fabularnie, ten tak tekst punkt też wyjścia.
Nie daje jakichś konkretów, bo w jej głowie nie wiemy właściwie, gdzie ona jest. Ona może być w domu starców, ona może być w psychiatryku, ona może być u tych dzieci, które traci kontrolę nad tym. Mhm. Właściwie zawsze tam, gdzie jest, jej się strasznie nie podoba, tam, gdzie była, było bardzo fajnie, o tym mówi. Jest to też jakaś niemoc kobiety, która traci, prawda, możliwość kontaktu, traci klarowność wypowiedzi i chyba to jest też nie tylko ten lęk przed samotnością, o którym mówimy, czy przed śmiercią, tylko to jest też ten lęk, że jeszcze żyjemy, ale nawet nie potrafimy się wysłowić w taki sposób, żeby poprowadzić rozmowę z naszymi bliskimi. Wszyscy oczekujemy, prawda, każdy ma jakieś oczekiwania, własna starość, jak ona będzie wyglądała, mając dzieci, mówi się bardzo często, gdzieś tam przyjmą mnie te dzieci. Więc to wszystko się tam nawarstwia w tym dramacie i myślę, że każdy może wybrać dla siebie chyba to, wybrać tą swoją wersję, co to jest.
Jeżeli mówimy o tekście, to tutaj Adaś Nalepa jakby skonstruował swoje przedstawienie, bo konstrukcja podróży do Buenos Aires w naszej propozycji się zmieniła. Żeby, to jest zupełnie inna bohaterka, zresztą jak na w portalu społecznościowym już Gabrysia Muskała zauważyła, że to widać już po zdjęciach, że to jest zupełnie inna bohaterka i tak jest. Trochę, żeby podejść Adasia, bo Państwo usłyszeli, że on się długo zmagał z tym, żeby, bo ten tekst znalazł, a później z niego zrezygnował, więc ja troszeczkę użyłam takich środków, żeby go troszeczkę podejść, to mu mówiłam, że to nie musi być, że to nie musi być stricte przecież ta postać, że my możemy wymyśleć postać, która już w mojej głowie gdzieś się klarowała, że to jest postać z dystansu, która jakby będzie opowiadała o tym. I tym hakiem go wzięłam, bo ja mu tam różne inspiracje typu Massina i że w ogóle sobie wyobrażam taką postać, która wchodzi z bębenkiem. Teraz popowiem wam, jak pewna pani umierała, ale będzie zabawnie, nie? I Adaś mówi, co ty opowiadasz w ogóle, ale to spowodowało, że zaczął o tym myśleć, że można na to popatrzeć z dystansu i zrobił coś, co jest jego tylko, czyli skonstruował zupełnie inne przedstawienie i faktycznie u nas jest tak, że ta kobieta, Waleria, która jest u nas też, ona nie umiera. Gdzie u dziewczyn w tekście jest ta nadzieja, że ona umiera, że te drzwi się otwierają i ona po prostu przechodzi i te wszystkie okowy tego ziemskiego życia, które jej sprawiały tyle problemów i były dla niej tragiczne, że to wszystko opada i ona teraz już jest wyzwolona. U nas tego wyzwolenia nie ma. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć. Mnie osobiście bardzo interesuje na scenie taki moment, jak widz jest świadkiem, jak aktor przechodzi w zupełnie inną przestrzeń. Tworzysz byt, który jest tu i teraz, który rozmawia z widzem i w pewnym momencie dzieje się coś takiego, że on, że zaczyna się zupełnie inna przestrzeń, nazwijmy to emocjonalna, że bardzo mnie interesuje to, żeby widz jakby namacalnie doznawał teatru, właściwie nie mając nic, no bo u nas to jest pusta scena, jest aktor, no, jest aktor i jest publiczność. I to mnie najbardziej gdzieś ciekawi w tym zawodzie, ten taki moment, że to niby widzisz wszystko, ale wydarza się coś w twojej głowie, w twoim sercu, że jesteś gdzieś indziej, że przechodzisz, że zaczynasz jakby odczuwać.
Mhm. No ja to z Sybilii pamiętam, więc na to też liczę. Czyli co? 23 i 24 o 19 i później 2 i 3 marca w Boto, tak?
I tak, później już teraz mamy nadzieję, że jeszcze długo, długo, długo
będziemy grać regularnie.
Aż faktycznie się zestarzejesz, tak, i będziesz w wieku. Bo oczywiście jest też sam fakt, że Sylwia przecież nie ma 60, 70 czy 80 lat, więc to jest też to, co mnie zawsze w teatrze interesuje, zawsze mnie interesowało i zawsze gdzieś to podkreślam, że nie robię w teatrze jakiejś iluzji, nie udajemy, że coś jest, tylko gdzieś właśnie ten, jesteśmy w teatrze, szanowni państwo, że nawet jak ktoś na scenie ginie, no to za chwilę wstanie.
Ale ty lubisz tak zamieszać. Krysię Łubieńską tutaj, prawda, tak, wprowadzasz w rolę nastolatki.
No bo właśnie nie oszukuję, że jesteśmy w jakimś iluzorycznym stanie, tylko jesteśmy w teatrze i tutaj jest to samo, że wchodzi Sylwia Góra-Weber, która w jakimś momencie przeistacza się, nawet nie wiemy kiedy, w starszą osobę.
Podróż do Buenos Aires, Amanita Muscaria, reżyseria Adam Nalepa, Sylwia Góra-Weber, 23-24 lutego, 22 i 3 marca w Boto. To zapraszamy, a za moment spotkam. To pewnie przez to, że szykuje się na spotkanie z tchórzem w łóżku. Co? Tak, nie, jakoś. Bo podobno to jest o takim człowieku, który leży i nie może wstać. Tak to Jacek Bałan napisał.
Bardzo ciekawa interpretacja.
Ale to za chwilę będzie teraz przerwa na reklamy.
Salon artystyczny.
A w salonie rozmowa o spektaklu Tchórz, odważnej tragikomedii. Powiedziałam tchórz w łóżku, a twórca tego spektaklu, Jacek Bała, uśmiał się, ale nie wyszedł.
Nie, dzień dobry Państwu,
witam. Troszkę mnie zainspirował opis całej historii, który zaczyna się od tego, że wstawanie z łóżka może być najbardziej heroicznym i właściwie takim czynem prawie nie do wykonania i że to jest opowieść o takim człowieku, który być może zmaga się po prostu z depresją. Stanisław Sygitowicz jako, tak, tchórz, tak, ten tak. Główny bohater. Pojawiają mu się tam postaci dwie. Kuba Kornacki jako pułkownik taki, a taki? Tak?
Taki dokładnie właśnie.
Taki dokładnie. I Małgorzata Polakowska jako tajna agentka P-323, którą serdecznie pozdrawiamy. Niestety nie mogła
właśnie
wziąć udziału.
Właśnie napisała, że słucha nas. Tak? Teraz
aha, a teraz.
O, pozdrawiamy do niej.
No ale ponieważ wszystko wymyślił i do tego jeszcze i scenografię, i muzykę, no i reżyseruje Jacek Bała, to jak to z tym tchórzem jest? O czym to by było? O depresji faktycznie, czy o naszej kondycji tak ogólnie?
Czy to taki dialog z Kartoteką Różewicza może?
Troszkę to jest celny trop, tak. W ogóle teatr absurdu tutaj jest dobrym terminem, żeby pomóc opowiedzieć o tym przedstawieniu, które traktuje mocno o depresji, w ogóle o tym, czym jest depresja. Taką jest próbą oswojenia tego terminu, który w Polsce zwłaszcza ciągle jest napiętnowany i jak ktoś ma depresję, to znaczy, że jest psychicznie chory, prawda, i tak dalej. Tymczasem jest to bardzo złożony problem. Jest to choroba po prostu, więc tak jak każda choroba nie posiada elementu moralności, prawda, bo w chorobie nie ma moralności. Dlatego tak przewrotny tytuł, ponieważ wiele osób chorych na depresję słyszy, że są tchórzami właśnie, że są leniami. Pamiętam, jak opowiadała mi znajoma, tak koło 50 kobieta, która nie była w stanie właśnie przez pół roku wstać z łóżka i przychodziła do niej mama, tato, ty leniu, ty marnujesz życie, prawda, przecież tyle studiów skończyłaś, mąż cię zostawił, ale te emerytury
weź
nie będziesz miała.
Weź się w garść.
Tak, weź się w garść, czyli coś najgorszego, co można właściwie powiedzieć takiej osobie, to weź się w garść. No i my opowiadamy o tym taką troszkę przewrotnie, dlatego że tak jak tutaj fajnie mówiliście o tym śmiechu, który oswaja, tak. Ja sobie zdałem sprawę w którymś momencie, że jak się patrzy na osobę w głębokiej depresji i nie jest się z nią związanym emocjonalnie, to w pewnym sensie to jest śmieszne. To, co ona robi, jak się zachowuje, prawda? Te powolne kroki, ta ciapowatość taka, ten głos ledwie wydobywający się, prawda? Wszystko jest takie... I to jest... chcę jasno to powiedzieć, że nie ma najmniejszego takiego kroku w tym spektaklu w stronę wyśmiewania się z depresji. Mówię to jako osoba, która też miewa różne ciężkie nastroje, tak? Chociaż nie znam osoby, która nie miewa. Osoba z epizodami depresyjnymi jak najbardziej. I dlaczego to mówię? Mówię o tym dlatego, że mam taką potrzebę żeby spojrzeć właśnie na to troszkę inaczej, na cały ten problem. Mi się bardzo podobało to, co powiedział, tak, jest taki nauczyciel duchowy Eckhart Tolle i powiedział, że jakby osobie w depresji pozwolić, jakby ona całkowicie zaakceptowała tą depresję, że po prostu może leżeć, niech leży ile chce, nieważne, że tam nie ma pracy, nie ma co jeść, że się nie myje, jakby jej wszyscy dali święty spokój, to właśnie nie ma problemu, prawda? Problem się zaczyna w tym, że kultura zaczyna naciskać, wychowanie, religia, że niby marnujemy życie i tak dalej i zaczyna się ten dramat, prawda, na styku, że ja niby tu marnuję życie, którego właśnie nie mam ochoty prowadzić, prawda? Będąc w depresji. Więc patrzymy na to wszystko przez taką stylistykę senną. Ten tchórz celowo jest to bohater w wieku 35 lat, w sile wieku mężczyzna, bo to jest dla mnie jeszcze bardziej dojmujące, prawda? I o tym to jest. No chłop jak dom po prostu, a leży i gnije po prostu w tym łóżku i nie wiadomo właściwie, co dalej z nim będzie. I jest w takim półśnie, przychodzą do niego duchy przodków, jakieś senne majaki, jakieś powroty do dzieciństwa.
Czyli faktycznie kartoteka trochę.
Tak, trochę tak, tak. Natomiast zupełnie nieświadomie, jakby nie było tak, że to wzorem była kartoteka, czy UNESCO, czy też inni twórcy teatru absurdu. Po prostu rzeczywiście w jakimś sensie depresja jest absurdalna, ponieważ przenosi nas w zupełnie inną rzeczywistość. To troszkę, ja od dawna mam taki pomysł na napisanie eseju o wojnie jako o powrocie do dzieciństwa. W której to wojnie wszystkie prawa przestają funkcjonować, społeczne, nie liczy się emerytura, nie liczy się praca, dobre wychowanie, liczy się to, żeby przetrwać po prostu. I depresja też jest takim stanem, że wszystko zamiera, wszystko odpada. Jest tylko właściwie taka myśl, jakoś dociągnąć tą minutę jeszcze, prawda, jakoś dojść do tej łazienki, jakoś wrócić i położyć się, prawda, i główne marzenie po prostu zażyć ze dwa psychotropy. I odpłynąć, prawda? I może rano się coś cholera zmieni, prawda? Tyle ja na ten temat, bo mam tu wspaniałych aktorów koło siebie, którzy mają na pewno bardzo dużo do powiedzenia.
No. No właśnie, to jest jakiś taki kontekst czy wyobraźnia militarna, tak? To jest rodzaj wojny, która się odbywa, czy nie? Przynajmniej ja widziałam jakieś zdjęcia w mundurach, tu się pojawia też w opisie same postacie, pułkownik, tajna agentka. To już pytam teraz, no nie będę mówiła tchórze, no o twórcy głównej roli.
No to jeżeli pytanie o wojnę, to tak. Na pewno do pułkownika. Tutaj, definitywnie. Jakie było pytanie?
No dobrze,
bo to do pułkownika oczywiście z tą wojną,
z
ale...
Z wojną, tak.
Tak Jacek napisał właśnie, że przybierze ten spektakl taki rys militarny i rzeczywiście jak już przyszedłem na casting, to ten tekst był mi bardzo bliski, nawet nie znałem całego, ale rzeczywiście był mi bardzo bliski i bardzo chciałem w tym zagrać jeszcze z różnych innych powodów. I rzeczywiście jak... Sam miewam różne stany w życiu, to jest coś takiego w tych stanach, które nas wyłączają. Kiedyś w ogóle piękne zdanie słyszałem a propos depresji, taką piękną tezę, że depresja jest naturalnym stanem. Oczywiście nie mówię o każdej, bo pewnie są też depresje, które wynikają z jakichś funkcjonowania naszego mózgu innego niż jakieś tam, powiedzmy to, zwyczajne. Więc, że depresja jest stanem, który jest naturalnym stanem, który pojawia się wtedy, kiedy życie z zewnątrz nie daje człowiekowi tego, co potrzebuje, albo tego, co wydaje mu się, że potrzebuje. Więc jeżeli to życie nam nie odpowiada, jakby nie odpowiada na nasze chcenie, na nasze potrzeby, to wtedy może się pojawić taki stan jak depresja. I ja myślę, że pozytywne w tym stanie jest to, że ona nas cofa do samych siebie, oczyszcza nas z różnych przekonań na swój temat, czy na temat życia i pomaga nam się skonfrontować z prawdą o nas samych, jeżeli patrzy się na nią pozytywnie, no bo jest rzeczywiście taka też presja w samej nazwie, depresja, depresjonująca, jakiś taki rys, prawda, ale myślę, że duża część tych depresji, gdyby ludzie tak nie robili z igły widły, tylko spojrzeli na siebie, cofnęli się, wzięli z tego co dobre, to wtedy mogłyby się zadziać bardzo fajne rzeczy. I właśnie ten rys militarny jest w tym trochę dlatego, że no, ten ten pierwszy krok z tego łóżka, to jest rzeczywiście sprawa, która wydaje się...
Jak no, nie, z okopu, tak?
Jak z okopu, dokładnie, która jak z okopu, wszędzie walą te granaty, w ogóle po co ja mam się wychylać. Ale, no, ale jest tak, że jak już ten pierwszy krok się zrobi, to najczęściej ten drugi, trzeci już są dużo, dużo łatwiejsze, także... Także myślę, że no, że jakby te dwie rzeczy biorąc pod uwagę, że depresja może mieć w sobie rys pozytywny i jakby stany pewne mogą mieć w sobie rys pozytywny, mogą być po coś po prostu i to, że ten, że jakby tak jak na wojnie, tak i tutaj trzeba może zrobić ten pierwszy krok.
Ja się wtrącę jeszcze w sprawie tych militariów, bo to muszę się z tego wytłumaczyć. Ponieważ nasz bohater jest Polakiem, i jest takim troszkę polskim everymanem z przeszłością przodków, których każdy brał udział w jakiejś wojnie, był bohaterem powstania, prawda? Tak. Wielkie sprawy, to wszystko jest napompowane, a on biedak leży i nie ma siły z łóżka wstać, prawda? I jakby z jednej strony chce zostać, chce od tego się wszystkiego odciąć, a z drugiej strony chce być bohaterem, chce być użyteczny, jakby stąd się bierze, ponieważ najłatwiej bohaterem zostaje się na wojnie cały czas. Jest to dosyć taka szybka droga do chwały, do awansu, tak, do zapisania się w dziejach. Więc chodzi też o ten rys naszej historii, prawda? Tego, że właściwie dzisiaj młody człowiek jest tak przytłoczony tym i patriotyzmem, i tym, co ma robić w życiu, i tym, co go czeka, i tym wszystkim, czego się od niego wymaga, że właściwie nie pozostaje nic innego, jak to życie wewnętrzne, wirtualne, i marzenia o jakiejś przyszłej chwale i o tym, żeby po prostu, tak jak w Forreście Gumpie był ten wojskowy, ten pułkownik, nie pamiętam rangi, który tylko kapitan marzył, żeby zginąć bohaterską śmiercią, prawda? Tylko tego pragnął.
A propos wojska, no to w wieku 18 lat podejmuje służbę wojskową, po 15 latach w wieku 35 już jest emerytem i ma czas na depresję.
Dokładnie, bo tylko to pozostaje wtedy, tak. Ale może teraz właśnie pan pułkownik.
Tak, tak. Po takim przebodźcowaniu to prawdopodobnie rzeczywiście wymaga to jakiegoś odreagowania, ale na szczęście nie mam takich doświadczeń, więc nie będę się wymądrzał na ten temat. Ja powiem może tak, że kiedy Stachu mówił o tym, o depresji jako o pewnym lustrze, w którym można się przejrzeć, to mi się przypomniał cytat taki, i teraz może zabłysnę cytatem, słyszę za sobą szelest stronicy z prawdą odwieczną, tylko z cienistej strony ulicy widać słoneczną. I myślę sobie tak, to jest Jeremiego Przybory, i myślę sobie tak, że przede wszystkim dla mnie ten spektakl stał się taką podróżą w ogóle na drugą stronę, bo akurat propozycja Jacka do mnie przyszła w momencie, kiedy ja jeszcze nie wiedziałem, że jestem przed takim swoim prywatnym tąpnięciem i w zadziwiający sposób dla mnie rozmowy na temat tej postaci, bardzo wieloznacznej, bo akurat ja mam przyjemność grać taką postać, która do samego końca nie wiadomo, czy jest po jasnej, czy po stronie cienia, czy po stronie światłości. I te rozmowy stały się dla mnie nawet taką podróżą właśnie przez pewien mrok. Także no, niesamowite znaczenie dla mnie osobiste ma w ogóle uczestnictwo w tym spektaklu.
No właśnie, pan powiedział o castingu, pan Stanisław Sygitowicz, dla którego to jest powrót na trójmiejskie sceny po 10 latach, tak? A dla Kuby Kornackiego jest to powrót na scenę. Ja ostatnio byłam na koncercie,
latach,
więc
po 10 latach.
To też po 10 latach, ale też po
10. A ja nie mam takiej różnicy.
Piękna historia w ogóle za tym się kryje.
Poza tym, że Jacek mówi, że tutaj jakieś odniesienia do teatru absurdu, ale dla mnie to jest też wręcz coś magicznego jest w ogóle w tym spektaklu, bo my ze Stachem spotkaliśmy się w bardzo kameralnym składzie po kilkunastu latach, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz. On wtedy stawiał pierwsze kroki na scenie amatorskiej, ja to reżyserowałem i nagle po prostu po kilku takich potężnych życiowych wirażach, gdzieś on z inną trasą, ja inną, nagle spotykamy się po 10 latach właśnie tutaj.
I nie wiedząc o tym zupełnie, bo
niezwykłe w ogóle.
Bo dopiero jak przyszedłem na pierwszą próbę, się okazało, że jestem Kuba Kornacki i Kuba Kornacki 10 lat temu temu. Ja w ogóle myślałem, że to więcej czasu upłynęło, a tu się okazało, że tak jak Kuba po 10 latach wraca na scenę dramatyczną, to ja w ogóle po 10 latach wracam do Trójmiasta, więc się spotykamy i Kuba był reżyserem spektaklu, w którym ja i moim pedagogiem, zresztą bardzo jestem zachwycony postacią Kuby Korneckiego, bo naprawdę to była wspaniała przygoda i po 10 latach właśnie się spotykamy w innym rozdaniu. No, coś cudownego w ogóle. Tekst, jeszcze chciałbym powiedzieć słówko, że tekst jest szalenie uniwersalny po prostu, jak dla mnie przynajmniej, i te treści, które niesie, są szalenie uniwersalne. I dlatego zapraszam po prostu. No zapraszam, no nic więcej mądrego tutaj nie powiem, ale...
W ogóle dużo się teraz o depresji mówi, bo nawet nasze gwiazdy zaczynają się przyznawać do stanów depresyjnych, a nawet lat depresyjnych całych w swoim życiu.
Mi się w ogóle wydaje,
jest taki temat nośny w tej chwili.
Wydaje mi się, że historia naszej kultury, nie wiem, czy to wypada o tej porze tak mówić, ale mi się wydaje, że historia kultury i cywilizacji to jest historia przegiętej pały. To jest tak, znaczy, na przemian. Albo w ogóle nie wypada mówić o tym, że ktokolwiek ma jakiekolwiek tego rodzaju problemy, bo to wstyd, albo tak, robi się z tego pewną modę. Myślę, że jakimś wielką sztuką jest znalezienie jakiegoś stanu złotej równowagi również w tym obszarze.
Ale też depresja, ja nie chcę powiedzieć, że jest związana z zawodami twórczymi, ale często jest taką reakcją po jakimś bardzo wielkim wzlocie wysiłku, prawda, po wielkiej pracy. To nie musi być depresja w sensie klinicznym, ale takie stany takiego
obniżenia,
prawda, zjazdu takiego, że coś. Więc myślę, że tak jak tu siedzimy, to pewnie każdy tam kiedyś...
No właśnie, miesiące się pracuje na pełnych obrotach i do czegoś się dąży, cały czas jest napięcie i później to napięcie odchodzi, no to zaczyna się myślenie, a po co to było?
Dokładnie, żyjemy w czasach bardzo dużego tempa i zdaje się, że to tempo wzrasta. A propos tego, co tutaj przed chwilą Państwo powiedzieliście. Czytałem taką statystykę, że podobno 10% ludzi zahacza czy ma o depresję, czy też miewa stany depresyjne w swoim życiu. Z perspektywy psychologicznej też coś takiego czytałem, że dopiero o depresji możemy mówić, kiedy trwa stan depresyjny, czy też stan doła, powiedzmy, ponad miesiąc. Czyli psychologowie gdzieś sobie ustali te granice, jak to trwa dłużej, no to mówimy o tym stanie. Myślę, że to jest trochę związane z tym, że człowiek się przyzwyczaja do stanu, w jakim jest, i tym ciężej jest mu się z niego wyrwać, im bardziej jest przyzwyczajony. I z tej, no właśnie z tej perspektywy znowu zahaczając, że właśnie a propos tego też uniwersalizmu przekazu, co też mnie szalenie w tym tekście w ogóle, jak to powiedzieć, zauroczyło, że to jest tak uniwersalny przekaz, tak aktualny, bo też są inne treści, z powodu których też jest aktualny, ale to nie chcę może zdradzać więcej niż reżyser. No to jakby na to tak spojrzeć, że właśnie, że jakby jest gdzieś to przyzwyczajenie, a nie musi go być, no to jak już jesteśmy w tym przyzwyczajeniu, jesteśmy w tej depresji i już nam jest ciężko z tego łóżka się podnieść, to może jednak jest gdzieś to światełko, które sprawia, że możemy to przełamać.
A jak się pracuje w podziemiach dworca gdyńskiego?
Wspaniale się pracuje. Jest tam bardzo przyjemnie, jest bardzo twórcza atmosfera. Słychać czasami w oddali takie dudniące pociągi nad głową. Jest to, wiadomo, dawny schron przeciwlotniczy. No dla mnie to też jest takie fantastyczne doświadczenie po 2-3 latach zajmowania się klasyką, wielkimi dziełami literatury, zrobienia swojego tekstu, właściwie takiego autorskiego teatru. Dla mnie już od pierwszych lat, jeszcze przed szkołą teatralną, czy później reżyserią, dla mnie takimi największymi wzorami, objawieniami to byli ci artyści totalni, prawda, czyli Kantor, Szajna, jakiś taki Wyspiański, czy ta wagnerowska idea teatru totalnego. No to jest coś, co zawsze mnie fascynowało i to nie jest jakiś rodzaj zachłanności, że ja teraz sam wszystko zrobię, pokażę, że ja sam to zrobię, tylko po prostu to się dzieje tak naturalnie, że jak biorę tekst, to słyszę muzykę, a jak słyszę muzykę i mam tekst, to zaczynam widzieć jakąś plastykę tego. że nie ma w tym nic nienaturalnego ani zachłonnego. Co prawda co jakiś czas bardzo lubię też zupełnie właśnie pracować, żeby każdy robił coś innego, bo to jest też bardzo inspirujące. Więc bardzo się cieszę z tego zejścia do podziemi. To też jest takie symboliczne, bo wchodzimy głęboko w psychikę bohatera, która pełna jest komizmu też niesamowitego. To jest dla mnie bardzo ważne, że właśnie my nie śmiejemy się z depresji, ale uśmiechamy się do niej. Uśmiechamy się, idziemy takim tokiem psychoanalizy, prawda? I wchodzimy w te jego majaki, w jakieś fantazje erotyczne, fantazje na temat tego, kim jest mężczyzna, kim jest kobieta. Tutaj warto przywołać nasz kobiecy element tego spektaklu, Małgorzatę Polakowską, piękną, tajną agentkę P323, która w kluczowym momencie pojawi się na scenie i odwróci bieg wydarzeń całkowicie, po prostu będąc takim żywiołem seksualnym, erotycznym. No w ogóle ten spektakl, bardzo się z tego cieszę. Czytałem ostatnio, że pewien psycholog powiedział, że my nie powinniśmy pytać, co my powinniśmy dać światu, czy świat nam, że świat potrzebuje ludzi, którym chce się żyć po prostu, że to jest w ogóle najważniejsze, prawda, ze wszystkiego. I bardzo się cieszę z tego, że ten spektakl jest pełen takiej witalności, takiej energii, poczucia humoru, bo chyba nie ma nic bardziej niestrawnego, jak opowiadać o czymś, co jest już smutne z natury i jeszcze w sposób taki rozciągając flaki, też mi się bardzo właśnie podobało, jak opowiadałeś o tym dystansie, to także opowieść o depresji, która jest pełna poczucia humoru, tempa i seksu.
Wow.
Więc zapraszam serdecznie.
Czyli każda próba jest przygodą, dla panów też pewnie świetnym spotkaniem, prawda? Po latach takim twórczym.
Ja właśnie jeszcze może do tego chcę jeszcze dołożyć taki swój akcent, bo w ogóle nieodłącznym elementem kondycji życia aktora to jest takie pragnienie, żeby zasłużyć na pochwałę. Każdy aktor marzy o tym, żeby usłyszeć, że dzisiaj było świetnie. Natomiast dla mnie praca z Jackiem też była w tym sensie niesamowitą terapią, ponieważ on z wielkim mozołem uczył nas tego, żeby właśnie oddać się całkowicie bez reszty radości żeglowania.
Tak jest.
Po prostu. Żeby nie zastanawiać się w ogóle nad tym, czy ja gram dobrze, czy ja gram źle, tylko żeby odkrywać jakiś nowy poziom tajemnicy tej postaci.
Tak.
I wyrzucić w ogóle z głowy to rozważanie, czy ja dzisiaj usatysfakcjonowałem reżysera. To jest fenomenalna przygoda, żeby uwolnić się właśnie od tego i podejść do tej roboty z wielkim dystansem i po prostu z radością. Nawet, nie wiem, ale myślę, że chyba mogę to powiedzieć, Jacek może mi za to nie będzie miał żalu, że żona Jacka oglądając próbę właśnie w pewnym momencie powiedziała, że widać radochę na scenie, że jest po prostu radość bycia i też mam taką nadzieję, że ta radość powinna być zaraźliwa, powinna się udzielać widzom.
Tak, to ja tylko chciałem dodać, że rzeczywiście próba się kończyła i przyzwyczajony gdzieś byłem do tego, że no to teraz co, teraz rozmawiamy i tak dalej, a Jacek nam dziękował bardzo, bardzo serdecznie, bardzo otwarcie, dziękuję serdecznie i po prostu wychodził i to sobie myślę, no to może jak przyjdę na następną próbę trochę pogadamy, no te rozmowy były oczywiście, ale to było niesamowite, że rzeczywiście, tak jak tutaj Kuba wspomniał, taka żegluga, badanie obszarów, też odczepienie się od tego, jak jest, czy jest dobrze, w co idziemy, tylko właśnie taka żegluga, która też myślę reżyserowi to Jackowi dała dużo różnych barw, z których później zaczął komponować to wszystko.
Pięknie, pięknie. To my się też już cieszymy na zapas, a potem się będziemy jeszcze cieszyć siedząc na widowni w Teatrze Gdynia Główna. Podobnie jak chyba jednak w Teatrze Boto, bo ja rozumiem, że tak premiera była w połowie grudnia, więc teraz jakieś jeszcze cały czas wasze prace trwają, tak? Czy próby, czy spotkania, czy
trochę
żyjecie z tym tekstem?
Jeszcze
dosmaczają.
Tak, dokładnie to jest to, więc właściwie spotykamy się i mamy też radochę z prób, bo nie mamy tej presji, że teraz trzeba coś, bo właściwie zafunkcjonowało z publicznością, zafunkcjonowało, to są jakieś maleństwa, które w tej chwili wyczesujemy sobie, nie? Mhm.
Tak, zgadzam się.
Sylwia Góra-Weber i Adam Nalepa, Podróż do Buenos Aires, to przypominam na scenie Teatru Boto 23 lutego znów do oglądania. No i bierzecie udział w konkursie, tak? Na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Także trzymamy kciuki, kibicujemy bardzo. A na scenie Teatru Gdynia Główna premiera 22-23 lutego. Tchórz, odważna tragikomedia Jacka Bały. Małgorzata Polakowska na scenie, a także obecni tu Jakub Kornacki i Stanisław Sygitowicz. To bardzo serdecznie dziękujemy. Na to wszystko zapraszamy. Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
A salon zrealizowała Małgorzata Ławnicka, która już teraz konferuje z Krystyną Stańko i przygotowują się do następnej audycji, więc zaraz po wiadomościach. Zapraszamy.